Dzień dobry, nazywam się Jerzy Purlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Zapraszam Was także na mojego bloga Ryzykonomia, kanał YouTube, kanały na Spotify, Apple i innych platformach. A jeżeli podoba Ci się moja twórczość i chcesz ją wesprzeć, kup mi symboliczną kawę na platformie Buy Coffee 2. Link w stopce podcastu oraz na moich stronach. Zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w nowym roku. W odcinku 101 podcastu Ryzykonomia. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. No to jest styczeń, to jest takim okresem, kiedy wszyscy przewidują ryzyka. Można powiedzieć, że myśmy próbowali przynajmniej mówić o ryzyku. No bo ryzyko jest przecież cały czas mówienie o przyszłości, nim to się stało takie modne. To tak jak teraz modne się staje mówienie o obronie demokracji, prawda? No ale o tym też wielokrotnie mówiliśmy, że tutaj nie jest to dla nas żadnym zaskoczeniem. My natomiast i mamy na to dowody na piśmie w końcu na naszym blogu Ryzykonomia istniejącym od 2009 roku. Na początku roku standardowo mówiliśmy o naszych pewnych prognozach na nadchodzący rok. One nie były zwykle z drugiej strony takie strasznie jakieś, prawda, czarno-łabędziowe, no bo wydaje mi się, i to też wielokrotnie żeśmy to próbowali udowadniać, może nie, ale o tym mówić, że to przewidywanie takiej najbardziej oczywistej przyszłości to wcale nie jest aż takie skomplikowane. Problemem jest natomiast to, że ludzie lekceważą jakieś ewidentne znaki na niebie i ziemi, które mogłyby wskazywać, że to i owo nastąpi, a później mówią o czarnych łabędziach. My zawsze staraliśmy się na Ryzykonomii mówić o ryzyku na początku w formie takim, można powiedzieć, słowa klucza mapy ryzyka, Risk Matrix. No, pamiętacie, kto czytał na naszym blogu, o tym też wielokrotnie mówiliśmy. To jest oczywiście taka technika, takie narzędzie opisane też w normie ISO 31010 dotyczące właśnie tego, jak... No właśnie, to tu już byśmy weszli w większe problemy. Czy to jest metoda analizy ryzyka, czy tylko jego prezentacji. Nie będziemy tutaj wracać do tego tematu, czy to dobre, czy nie. Ale nam się uważa, że ta, nam się wydaje, nam się uważa, widzicie, stosuję takie słowo w trzeciej osobie, tak? My mówię. Ale to tak, słuchajcie, brzmi bardziej ogólnie, prawda? Wiecie, no w redakcji Ryzykonomii to tutaj dużo ludzi pracuje, także ja i Świnka głównie, więc można powiedzieć, że my. Ale to słowo mapa ryzyka nam się podoba, mi się podoba, bo on to jest takim, no, taką, no dobrze opisuje, można powiedzieć. Jest takie trochę anegdotyczne, ale tak dobrze opisuje całą ideę, prawda? Jej wielowątkowość, tak jak to w mapie, jej różne wymiary. Jest to jakieś odwzorowanie, próba odwzorowania rzeczywistości, a też fajnie brzmi, prawda? Mapa ryzyka. Więc my tą mapę ryzyka próbowaliśmy robić co najmniej, tak sobie spojrzałem na blogu 2011 roku na Ryzykonomii, ale ona przybierała też różne formy i takie układu współrzędnych, a czasami trochę takiej chmury myśli, prawda? Taką mapę w formie bardziej chmury myśli to robi chociażby Global Risk, prawda? No, Światowego Forum Ekonomicznego, tego, które wiecie, tam jest związane z grupą Bilderberga, różokrzywcami, ci, którzy chcą depopulizować świat, no bo co ja tutaj gadam, słuchajcie. No ale to tak mniej więcej, o tym się mówi. I oni robią chociażby taką bardziej chmurę myśli, chociaż też takie grafy robią ambitne, o tym też pisałem. Ja staram się natomiast mówić o ryzyku w formie mapy ryzyka. Tym niemniej, od czasu do czasu też posługuję się tutaj mapami myśli i znajdziecie chociażby w reklamujących ten odcinek w moich mediach społecznościowych, czyli na przykład na LinkedIn, czy na Facebooku, ale oczywiście też na stronie znajdziecie taką mapę myśli, która mi pomaga w jakiś sposób tak zebrać i zobrazować myśli, a też jest takim pokazaniem, że ryzyka to znowu truizm, no to dzisiaj są takie bardzo wymiarowe, wielowymiarowe i często różne zaskakujące, można powiedzieć, się dziwne, a czasami niedziwne połączenia ujawniają. Zresztą, mówiąc o mapie ryzyka, chciałem powiedzieć, i do tego jeszcze wrócę, że ostatnio no, ten pomysł mój tworzenia map ryzyka narodowych, bo kiedyś takie coś robiłem, chyba w 2012 roku, taki pomysł rzuciłem w eter, Nie wiem, gdzie on tam się, prawda? Może się wkrótce pojawi, ktoś powie, że odkryłem mapę narodową ryzyka, teraz może byśmy zrobili. Taką mapę ryzyka od jakiegoś czasu sporządza rząd jej królewskiej mości, nie naszej królewskiej mości, tego pana, co ma moc uzdrawiania, prawda, jest prawie królem, uniewinnia niewinnych, daje rozwód niezamężnym, nieżonatym i tak dalej, prawda? Nie, o tym mówię. Nie o tym rządzie, mówię o rządzie królewskiej mości, jego królewskiego mości, teraz przepraszam oczywiście, czyli rządzie brytyjskim. No i oni taką mapę ryzyka już parę lat temu podjęli próbę tworzenia i ona zdaje się już weszła im tam w krew. Jest taka nowa mapa ryzyka, dosyć ciekawa, bo wiele zidentyfikowanych, przeanalizowanych ryzyk myślę, że można w znacznym stopniu odnieść do innych krajów. O tym jeszcze powiem w osobnym podcaście, do tego wrócę. Tym niemniej dzisiaj właśnie taka nasza część mapy ryzyka. Zresztą tutaj zauważam, znowu zachęcam, jakby ktoś spojrzał na LinkedIn, to ja tam od jakiegoś czasu, od początku roku piszę różne swoje obserwacje z takim właśnie hashtagiem Mapa Ryzyka 2024, tak? Właśnie tak wychwytując różne aspekty, które według mnie są istotne, które w jakiś sposób mogą wpływać na rzeczywistość, więc zapraszam Was ewentualnie do przeszukiwania takiego hashtagu 2024. Dzisiaj natomiast będę chciał, słuchajcie, powiedzieć o pewnym wybranym ryzyku, czy grupie ryzyk, które jest moim zdaniem niezauważane i ma taki bardzo fundamentalny wpływ na tą część chyba społeczną, prawda? Społeczną w ogóle, społeczną naszego społeczeństwa. Skądinąd to S, prawda? To społeczeństwo, to znajdziecie w popularnym dzisiaj ESG. Jak wiecie, nie jestem jakoś specjalnym fanem akurat tej koncepcji. No, nie będę znowu wołał okowo. Nie dlatego, że tam jakichś prawd nie można znaleźć, ale akurat z powodu takiego akurat ułożenia, prawda, tych ryzyk, jeżeli tam mielibyśmy w ramach tego ESG analizować ryzyka. Tym niemniej kwestie społeczne, socjalne mają dzisiaj wielkie znaczenie. Ja będę chciał dzisiaj kilka słów na ten temat powiedzieć. No właśnie, bo słuchajcie, przeczytałem coś takiego ostatnio. Sławne badanie PISA, wiecie, tak? To, które bada młodzież, ich je różne na świecie, różne zdolności matematyczne, ale nie tylko. I to wam teraz coś takiego zacytuję. Satysfakcja z życia polskiej młodzieży, 69. miejsce na 74 kraje. Poczucie przynależności do szkoły, 73. miejsce na 79 krajów badanych. Przekonanie o samodzielności w uczeniu się, 67. miejsce na 77 krajów badanych. Dramatyczne liczby. Zachęcam Was też do zajrzenia do tego badania PISA. Tam różne ciekawe wykresiki można sobie obejrzeć. Na przykład właśnie to, że o ile polska młodzież w tych teoretycznie, bo ja mam tutaj dużo zastrzeżeń, bo jak to wszystko zależy od metodologii, prawda? No ale załóżmy, że polska młodzież całkiem nieźle wypada, jeżeli chodzi o kwestie zdolności, umiejętności matematycznych. No ale właśnie widziałem tam taki układ współrzędnych, że umiejętności matematyczne zdaje się taka alienacja, tak to zapamiętałem, prawda, ogólna. No i właśnie, że tutaj o ile polskie dzieci z te umiejętności matematyczne to całkiem nieźle, ale właśnie to poczucie przynależności do szkoły, no to dramat, prawda. No, czyli można mieć w miarę matematycznie wyuczone dzieci, które się czują samotne, mają problemy psychiczne i w ogóle w głowie, prawda, nie zaciekawie. No to nie tędy droga. No i właśnie dlatego dzisiaj ta moja mapa ryzyka i spojrzę teraz, pozwolicie, na to, co sobie narysowałem i co wam pokażę. No, zobaczycie to w mediach, że tak powiem, pisanych. Zapraszam. Jakie tu są moim zdaniem kwestie największe społeczne, które tak opisowo mi się wydaje warte są omówienia? Ja nazwałem sobie to tak roboczo buntem młodych, generalnie rzecz biorąc. Nie będę tutaj się, wiecie Państwo, drodzy słuchacze, rozwodził nad słabościami czy mocami pokolenia Z i innych pokoleń. Stąd te różne podziały, cała dyskusja, na ile są prawdziwe. Natomiast no, jest to jakieś pokazanie, no, jak te pokolenia się różnią, co samo w sobie nie jest oczywiście niczym dziwnym. Natomiast wydaje mi się, że tu można przynajmniej z takiego krótszej perspektywy spojrzeć na pewne niepokojące zjawiska, które wydaje się, że mogą mieć też, biorąc chociażby pod uwagę rozwój technologiczny, to co się dzieje na świecie, również takie długookresowe reperkusje. Katastrofa edukacji, to w ramach tego buntu młodych. To jest katastrofa, którą wszyscy odczuwamy, bo odczuwamy ją jako rodzice, odczuwamy ją jako młodzież. I tutaj wiele się na to czynników składa. No i jak to, słuchajcie, jak to z ryzykami? Jest tu coś dziwnego. Ktoś się dziwi, prawda, że spauperyzowani nauczyciele czy wykładowcy, którzy zarabiają dosłownie najniższą krajową albo niewiele więcej, no nie są jakimiś tutaj geniuszami w niesieniu tego kagańca do oświaty. No, no nie jest to nic dziwnego, natomiast no, dziwna jest ta pauperyzacja w końcu nauki, prawda, że z jednej strony weźmy taki, prawda, LinkedIn, społeczność profesjonalistów, o ile to można używać tego słowa społeczności, bo to jest stanowczo nadużywane moim zdaniem w przypadku mediów społecznościowych, a mediów w ogóle dzisiaj. O właśnie, tu słuchajcie, taki cytacik wam, bo te media mi się jakoś tutaj przypomniały, więc parkujemy na chwilę bunt młodych, ale że się popiszę takim cytatem, który wyczytałem w periodyku, który się nazywa Przegląd Polityczny, wydawany w Gdańsku, to bardzo długo istnieje. Ciekawe teksty, czytam akurat o Maxie Weberze. Max Weber, samotność w żelaznej klatce rozumu, Stanisław Filipowicz napisał. Bardzo ciekawe, takie czasopismo, jakby to powiedzieć, filozoficzno-polityczno-gospodarcze chyba, jeżeli nie wybaczą mi, ale jak najbardziej polecam tutaj takie podsumowanie. I taki cytacik, słuchajcie, czy wręcz cytat, z recenzji, z tego artykułu, i artykuł mówi opisuje nam tutaj tekst Kierkegaarda, taki filozof, pamiętajcie, recenzja literacka, i pisze Kierkegaard tak, cytuję: nowoczesność spowoduje tak naprawdę niwelowanie indywidualności. Triumfuje przeciętność, normą stanie się typowość, jej wytworem będzie człowiek egzemplarz. I uwaga teraz, tu moje wtrącenie, głównym inżynierem niwelowania będzie prasa. No właśnie, a przecież nie był to on, nie wiem czy pierwszym, ale na pewno nie ostatnim, który mówił o niebezpieczeństwach tego społeczeństwa masowego, prawda? Tego umasowienia, chociażby Igaset mówił o tym, pamiętacie, takie społeczeństwo, bunt mas, tak, o bunt mas chyba, tak. Więc to nie jest pierwszy, no i znaleźć można te kwestie masowości, prawda, i u Hanny Arendt, i u wielu innych myślicieli, których zapewne nie przeczytałem, ale jeżeli wy przeczytaliście, to chętnie się dowiem, gdzie. No właśnie, i ta masowość to z jednej strony właśnie, jeżeli chodzi ją odnieść do edukacji, z jednej strony ta nasza edukacja staje się taka masowa, taka byle jaka, a z drugiej strony chyba nikt tego nie oczekuje i może ona po prostu ma takiego człowieka masowego kształcić, tak? Pytanie, czy to jest jakiś spisek Bilderberga czy kogoś innego. Jeżeli spojrzeć na tego ministra Czarnka, to można by powiedzieć, że to są zamierzone działania, tak, żeby ogłupić naszą młodzież. Natomiast kto jest inicjatorem tych działań? Czy ci ludzie są na tyle inteligentni, czy to po prostu z własnej głupoty niszczyli polską szkołę? To już trudniej powiedzieć, prawda? Natomiast pauperyzacja nauki jest rzeczą oczywistą. No, ostatnio mowa jest o jakichś tam podwyżkach. Nie chcę się na tym rozwodzić, ale to jest po prostu żałosne. No, zawsze coś, prawda? Pauperyzacja nauki, katastrofa edukacyjna, brak jakiejkolwiek wizji edukacyjnej. O tym znowu od dawna wiadomo, prawda? Polecam takie wystąpienie Kena Robinsona, który ma takie sławne, nieżyjący już niestety człowiek, dotyczące edukacji, o tym kiedyś wspomniałem. No, wielu edukatorów wskazuje, jakie są słabości naszej edukacji, ale końcem końców zwycięża takie, prawda, myślenie zakorzenione, no za naszych czasów to było, ta ósmoklasowa szkoła to była, zobacz, czym jesteśmy fajnie, prawda, to nasze dzieci też będą takie fajne, no. No niestety, no taki świat tym dzieciom zgotowaliśmy, więc nie wiem, czy tacy fajni byliśmy. Więc brak wizji, prawda? Brak wizji, ale nawet jeżeli wiadomo jakie, ale wizji na takim poziomie decydowania, tak? I ktoś w końcu tych decydentów wybiera, tak? No bo to trochę, trochę absurdalne. Niby wiadomo, ale potem brak wizji, prawda? Ale czego w sumie tutaj się spodziewać, jeżeli śledzimy wydarzenia ostatnich dni, nie tylko, ale właściwie ostatnich 8 lat, to jakby takie uderzające jest to, jak chętnie u nas, to jest chyba specyficzna cecha tego kraju, my rezygnujemy z autorytetów, z ludzi mądrych na rzecz takich największych prymitywów, prostaków, po prostu głupków, prawda? Oczywiście populiści są wszędzie, ale no populiści też mogą być jakieś, prawda, mieć, no Trump to pewnie, to zupełnie obala. Może nie jest spójne do końca jednak tutaj ta moja myśl, bo to chyba jest jakaś taka zaraza ogólna. Znowu tutaj wrócę do tego Kierkegaarda, ale nie tylko, do Gasseta, do tego człowieka masowego, do Arendt, która mówiła, kto ten motłoch został wykorzystany, czy stworzył nawet to taką podglebie, podłoże faszyzmu. To chyba jest związane z technologią, tak myślę, takim najszerszej konstatacji, chociaż oczywiście można wyczytać tutaj mnóstwo, tutaj to jako przerywnik, można wyczytać mnóstwo takiego optymizmu, że technologia nam przyniesie jakąś radosne. Czytałem ostatnio właśnie, a propos, przyszedł mi do głowy teraz taki artykuł, w którym, podlinkuję wam go jak znajdę, w którym mniej więcej, bo była taka wypowiedź, Paula Krugmana chyba w The New York Times, gdzie on właśnie ostrzegał, że technologia no, wcale nie przyniosła nam tak dużo dobrego, jakby się mogło wydawać. No i później czytam takie komentarze, no, ktoś na temat tego wypowiedzi Krugmana, to też gdzieś ze Stanów Zjednoczonych, że ktoś udowadniał, że skąd ten optymizm, przecież dzięki technologii ludzie dłużej żyją, że wbrew pozorom to w czasie wojen teraz mniej ludzi umiera. To wszystko jest prawda, tak? No tylko, że to jest znowu taka, można powiedzieć, bazowanie na danych historycznych, bo jednocześnie technologia no, stworzyła takie, no, koszmarne zagrożenie, takim jest sztuczna inteligencja, tak. Cały czas się zabieram do nagrania odcinka o Oppenheimerze, bo tak jak wam wspomniałem, przeczytałem jego biografię i mam parę jeszcze przemyśleń na temat ryzyk z tym związanych, z technologią, ale właśnie no chociażby to takie powszechne ogłupienie, to lekceważenie takich masywnych ryzyk, braku refleksji, to chyba też jest właśnie ten wpływ mediów, wpływ tego umasowienia i braku jakichś już instynktu samozachowawczego. No dobrze, także katastrofa, słuchajcie, edukacji. Tutaj jeszcze sobie zaznaczyłem w mapie ryzyka, to znajdziecie w mojej mapie ryzyka, w mojej mapie myśli, też takie, można powiedzieć, upodlenie tego, co jest właściwie istotą akademii, czyli taka masowość, można powiedzieć, że każdy może być mądry, każdy może studiować. Ja myślę, że to swoją drogą nawet jest krzywda dla tych osób, które studiują, bo im się wmawia, że mają jakieś dyplomy, prawda? No ja nie wmawiam sobie, że jestem fizykiem kwantowym, prawda? No, nie próbuję tego robić, albo że jestem mądrym filozofem, bo coś tam przeczytam, ale nie jestem, no nie znam się na tym, prawda? A w tym masowym systemie edukacji właściwie każdy może być każdym, tak? Każdy otrzyma jakiś dyplom i będzie mógł mówić, że jest jakimś magistrem, prawda? Jakimś doktorem, profesorem i tylko, że no, czemu to służy, prawda? Oczywiście po to, żeby to też było masowe, no to jest takie upraszczanie, prawda? Coraz większe upraszczanie, żeby każdy mógł, prawda? Żeby każdy mógł sobie coś znaleźć, jakiś tam kierunek, kieruneczek, podkieruneczek, prawda? W pewnej szkole wyższej ostatnio przeczytałem, że jest już chyba z kilkadziesiąt kierunków, tak? Pewnie za moich czasów, to ile pamiętam, to było może kilkanaście, teraz jest kilkadziesiąt odmian, prawda? To też dalej miesza w głowie młodzieży, bo ona nie wie już właściwie, co wybrać, co jest z czym, prawda? Jeszcze każe im się wybierać jakieś bardzo wąskie specjalizacje, a przecież istotą współczesnej edukacji powinno być uczenie, uczenia się, prawda? Uczenie mądrości, można powiedzieć, kształcenie, a nie jakichś szczegółowych, można powiedzieć, umiejętności. To też. Ja nie mówię, że nie, no bo oczywiście inżynier musi tam to zrobić, co ma zrobić. Lekarz też musi różne, no wiedzieć, jak, prawda, z chorym postępować, ale no to się będzie bardzo szybko zmieniać, prawda? Dla ludzi, którzy się nie nauczy uczenia, to bardzo ciężko będzie im będzie, społeczeństwu będzie bardzo ciężko z takimi ludźmi. Oni nie będą rozumieli w ogóle tych przemian, nie będą mogli. Nie będą rozumieli, jak sobie z tym poradzić. Stąd też następny problem, oczywiście, no, ja go tylko wspomnę, bo o tym to już może atramentu wylano, te wszystkie problemy psychiczne, prawda, związane z taką też atomizacją młodych osób. Dlatego też mówię o tym buncie młodych, tak, bo to są rzeczy, które w szczególności uderzają w młodych, bo przecież starsze osoby to też no, ulegają jakiejś tej atomizacji społecznej, no ale one mają jakoś rodziny, to jednak w innej sytuacji, prawda, no nie są uderzane tym na samym wyjściu, to było trochę inaczej, jednak jak sobie przypominamy, prawda? A teraz już młode osoby ledwo stają przed tym wyzwaniem życia, od razu się mierzą, prawda, z samotnością, z problemami psychicznymi. Do tego jeszcze ten lockdown, prawda? A nie zapominajmy, że to wszystko zostało tak koncertowo spierdolone, przepraszam przez tą szajkę, o czym już zapomniano, bo już nie mówię tylko o tych nadmiarowych śmierciach, ale milion razy mówiłem i to można sprawdzić, że polska młodzież była chyba tam w pierwszej piątce najdłużej zamkniętych na świecie, tak? Kiedy rzeczywiście próbowano to jakoś zorganizować, żeby młode osoby chodziły do szkół, to u nas po prostu wszystko pozamykano. No i jakie potem to pożywienie dla faszystów, tak? Oni się z tym, słuchajcie, oni się tym żywią, prawda? No bo zamknęli was, zobaczcie, no bo to jest prawda, że zamknęli, no tylko że nie zamknęli dlatego, że o was dbali, tylko dlatego was zamknęli, że mieli was, prawda, totalnie gdzieś. To można było po prostu inaczej zrobić. Także kolejna rzecz, z którą związane jest to hasło bunt młodych, moje dzisiejsze przewodnie, socjologiczno-społeczno-psychologiczne, jakby to nie nazwać, to jest w ogóle taki lęk przyszłości, tak. Młode osoby nie wiedzą, jak sobie będą z tą przyszłością w stanie poradzić, jak na przykład, gdzie będą pracować, tak? Czy znajdą jakieś sensowne zatrudnienie. Ja tutaj rozmawiam z młodymi osobami, no i słyszę, że gdzieś tam na wejściu nawet sam się zdziwiłem o tym, zresztą chyba wspominałem ostatnio w poprzednim odcinku, że gdzieś na wejściu entry level w takich pięknych korpo wieżowcach to są jakieś płace no, niewiele więcej niż minimalne. No, jak za to kupić mieszkanie, biorąc pod uwagę, jaka jest sytuacja chociażby z mieszkaniami, tak? No więc są proponowane tej młodzieży takie stosunkowo proste, przouczające prace. No i za chwilę, cóż, sztuczna inteligencja może to bardzo łatwo wyciąć, prawda? Do tego mamy jeszcze wielkie korpo, w Polsce przede wszystkim zagraniczne, no, które nie będą miały problemu, żeby to wszystko podmieniać, tak? Taka prekaryzacja. Pamiętacie, pisałem o tym na blogu i wspominałem o takiej ciekawej książce Guya Standinga o prekariat, nowa, niebezpieczna klasa, tak? Polecam, jakby chciał ktoś przeczytać, no pokazująca właśnie, że praca będzie, dużo tej pracy, ale jaka? Ale jaka, prawda? Ale łatwo płatna, przepraszam, mało płatna, prosta, niespecjalnie zajmująca, którą będzie można łatwo zmienić, ale takie osoby mogą być łatwo zmienialne, tak można powiedzieć, tak? No właśnie. Kolejny ten element tego lęku przyszłości młodych to kwestia mieszkaniowa. Cały olbrzymi temat. Czy mieszkanie z prawem, czy towarem. Dzisiaj, słuchajcie, usłyszałem, że radni Sopotu gdzieś się tam dobijają ustawy, które chociażby uporządkowałyby kwestię najmu krótkoterminowego. No przecież to też ma olbrzymi wpływ na sytuację mieszkaniową. No, jeżeli spojrzycie na centrum Gdańska, w którym mieszkam, to tam to już jest wieś patiomkinowska, tak? Tam są całe kwartały Starego Miasta wykupione na po prostu mieszkania do wynajmu, tak? No, tak zwana gentryfikacja, no to miasto zamiera. Nie ma normalnych mieszkańców, tak? To są przecież rzeczy, które dawno zostały przećwiczone. No i cóż, jaki jest efekt? Nabijanie kolejnych kabz deweloperom i no i a co z młodymi, prawda? co z młodymi, jak oni mają chociażby następna rzecz, kwestia demografia, tak? Demografia, ostatnio znowu na link przeczytałem taki wpis, że 90% młodzieży, młodych dorosłych w wieku 26-29 lat, widzimy to, dla młodzi dorośli, mają, ach ty stary dziadu, mają, nie mają dzieci, prawda? No słuchajcie, to już nie jest kwestia katastrofy demograficznej, to już jest bardzo delikatne określenie. No to jest po prostu kataklizm demograficzny, z punktu widzenia ekonomicznego, no to cóż, kończymy się. Oczywiście ja nikogo nie namawiam do posiadania dzieci, każdy sam decyduje, no ale spojrzeć na to tak makroekonomicznie, jeżeli chodzi o przyszłość Polski, no to nie wiem, jaki tutaj jest konstytucja. Nie ma znowu, tak? No, kolejny czarny łaboń, słuchajcie, ruszyłem tutaj urządzeniem i jakieś tutaj sprzężenia zwrotne. No dobrze, jedźmy dalej. To, co mówiłem, słuchajcie, obawa przed złymi wyborami, to jest ciekawe właśnie. To namnożenie tych możliwości chociażby powoduje też taki efekt, jak się na tym głębiej zastanowić, to wcale nie jest takie banalne, prawda? No jak mam na studiach 70 rodzajów studiów, no to może jakiś pogłos się pojawił, zatrzymamy. No to mamy rzeczywiście problem z wyborem, prawda? Doradztwo zawodowe, no nie wiem, czy to jest kwestia, słuchajcie, doradztwa akurat zawodowego, natomiast to jest bardzo poważny problem, że się banalny, tym bardziej, że naokoło mówią, prawda, że ty już decydujesz na całe życie, absurdalne, jak powiedzieliśmy, tak? A co tu wybrać, prawda? Czy nie wybiorę źle? Co to będzie dalej? No i do tego dochodzimy do naszego ukochanego czy ulubionego internetu, prawda? Sami korzystamy z tego internetu, ale muszę wam powiedzieć, że też się czasami zastanawiam nad swoją strategią internetową i tu targają różne emocje od rzucenia tego w cholerę po świadomość, że może jednak dobrze byłoby mieć jakieś tam, prawda, swoje miejsce w internecie, żeby nie zniknąć. Ale no, uważam absolutnie, że internet jest takim destrukcyjnym, no, dramatycznie destrukcyjnym elementem dzisiejszej rzeczywistości. Zrazu wielkie nadzieje z nim wiązano, ale no, jak teraz obserwuję, no, to jest ewidentne prawo Kopernika Greshama, prawda? Czyli informacja gorsza wypiera informację lepszą, lepsze rzeczy wypierają, gorsze rzeczy wypierają lepsze. No ale to jest oczywiście, znowu odsyłam do moich wpisów i odcinków, kiedy mówiłem o szuszaniu zubów, o wieku kapitalizmu i inwigilacji. To nikt się z tym specjalnie nawet nie kryje, prawda? Że no, takie treści to przynoszą wielką klikalność. Tak? Ostatnio była taka ciekawa sprawa, pewnie słyszeliście o tym, jak tam coś tam był jakiś błąd Google'a i nagle kurs się złotówki bardzo zmienił. Później się niby to był błąd, ale jak ktoś zauważył, no to te big techy to tak się wycwaniły, że mówią, że my jesteśmy słupami ogłoszeniowymi i za nic nie odpowiadamy. Ale za jumanie, za przeproszeniem naszych danych, sprzedawanie ich, przetwarzanie, no to już bardzo chętnie, tak? Obserwuję teraz taką dziewczynę, autorkę, która na LinkedIn pisze właśnie o, no może kiedyś będzie okazja porozmawiać, a nuż, która pisze właśnie o kwestii cyberbezpieczeństwa, czy bezpieczeństwa, ale takiego w internecie, prawda? Nie tego takiego koderskiego, kodowania można powiedzieć. No i na przykład taka historia, że jakieś, słuchajcie, sztuczna inteligencja, która coś tam gdzieś naśladuje, płacz, jakieś kontakty matki, nie wiem w którą stronę to działa chyba, może na jakiś tam płacz dziecka ma to jakoś zareagować, no i się okazuje, że ona zbiera już informacje po cichu, gdzieś jak to zwykle bywa, prawda, o tym dziecku, o tym, co ludzie mówią. Były takie kiedyś historie, że daje się Alexa, prawda, gdzieś tam coś tam odpowiadała, podsłuchiwała ludzi i później gdzieś to udostępniała. No to rzeczy, które się dzieją. Także już no, to jest takich przypadków można by na miliony dzisiaj mnożyć, o TikToku nie wspominając. Ale to tworzy taki śmiecioświat, można powiedzieć, wśród młodych ludzi, bo o tym mówimy, prawda? którzy już nie wiedzą, co jest prawdą, co jest nieprawdą, są załadowani jakąś informacją, która no, wystarczy wysłuchać się na empirycznie. No, ja mówię, że jestem ekonomista i obserwator, badacz uliczny. Wyjdźcie na ulicę i spójrzcie w te młode osoby, które gdzieś tam biegną z tymi telefonami przypiętymi do czoła właściwie. To już nawet nie już mówię świadomości sytuacyjne, one się znajdują w jakimś zupełnie innym świecie, prawda? A co ten świat im oferuje? No to chyba nic dobrego, nie? No bo nikt mnie jeszcze nie przekonał, że te wszystkie media społecznościowe nie pokazał mi jakieś ciekawe informacje, mądre, dobre, rozpowszechniają, prawda? Tak, świnko, tak. Ale przecież my mówimy o ryzykach. Mówimy o ryzykach, chociaż można powiedzieć, że to wszystko się dzieje. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, taka moja autorska, o której chciałem tutaj powiedzieć w ramach mojej mapy ryzyka na tą kwestię społeczną, sfokusowaną teraz na młodzieży, bo nie wiem, słuchajcie, czy to jest kwestia z wiekiem, czy tam różnych innych kwestii rodzinnych, że zaczynam tak myśleć, co ta młodzież, jak ona będzie miała przyszłość, bo niby się tak martwią wszyscy, ale tak jak naprawdę to rząd, ktoś to powiedział, że Polską rządzi stara baba, prawda? I to jest prawda, przecież te ostatnie 8 lat, te zamknięcia, to wszystko było robione przez pod emerytów, nic im nie ujmując, bo ja też mam, prawda, emerytów, ale słuchajcie, no sam będę emerytem, o ile będę. Natomiast co z młodzieżą, prawda? Co z młodzieżą? Zupełnie jest zostawiona, olana, można powiedzieć. Tam radźcie sobie sami. Po nas choćby potop. No to jest, słuchajcie, jakoś straszne, nieodpowiedzialne, aspołeczne. No i a propos tej młodzieży, to ja chciałem zwrócić uwagę na taką grupę, na którą mało się jakoś zwraca uwagę, a mianowicie na temat, na grupę młodych mężczyzn, młodych chłopców. Bo to jest grupa najbardziej się teraz radykalizująca, co mieliśmy okazję zobaczyć w trakcie ostatnich wyborów, chociaż to i tak trochę lepiej wyszło, niż się wszyscy spodziewali. No ale młodzi mężczyźni są w ogóle, tak można powiedzieć, olani, prawda? Mówi się cały czas o ruchach LGBT, mówi się o gender, o równouprawnieniu kobiet, to wszystko się z tym zgadzam, bardzo dobrze, tak? No ale co z młodymi mężczyznami, prawda? No to też są ludzie, słuchajcie, nie? To też są ludzie, a właściwie tak się przyjmuje, że oni tak mają pięknie, dobrze i wspaniale, a nie mają, słuchajcie, nie mają. Cała edukacja jest sfeminizowana. To jest obiektywne, można powiedzieć, rzecz, tak? No, wynikające chociażby z kwestii płacowych, tak? Szkoły są podstawowe, to jest 99% kobiet. Szkoły średnie niewiele lepiej. Na uczelniach trochę lepiej, ale też niewiele, chociaż to już może aż takiej roli nie odgrywa. Ale na tej poziomie edukacji podstawowej są kobiety. No. Inne to jest trochę, można powiedzieć, relacja nauczycielka, dziewczynka, nauczycielka, chłopiec. Nie mówię w tym sensie, że kogoś można lubić albo nie lubić, tylko że po prostu no, inne jest nawet. Można powiedzieć dynamika uczenia, tak? Dynamika uczenia, chłopiec biega, czasami może chce się szarpnąć, tak? No teraz od razu wezmą milicję, prawda? Policję, no policja, policja wróciła. Mówię teraz policja, wezmą policję, sądy rodzinne, prawda? Jaka ta grzeczna jest dziewczynka? Są przecież liczne naukowe dowody na to, że i chłopcy inaczej się uczą, inaczej się zachowują, no bo są inni, prawda? Ani lepsi, ani gorsi są inni. No i teraz jak się próbuje wtłaczać w te wszystkie grzeczności. Ostatnio zresztą, być może słyszeliście, wróciła kwestia oceny zachowania, tak? No przecież no, kto najbardziej dostał w łeb tymi ocenami zachowania? No chłopiec, no bo się pobili, poszarpali się, prawda, coś tam zrobili, wola Boga, prawda? Bieg ktoś na przerwie, a nie powinien biegać. No to jest chore. No też mówią tutaj, przecież tutaj mówią socjologowie, że chłopcy potrzebują więcej ruchu. Dziewczynki oczywiście też. No, nie mówię, no ale no, nie są tacy sami. No tak to już jest. No możecie udowadniać, że są tacy sami. Nie są, tak. Nie są ani lepsi, ani gorsi. Nie można o nich zapominać, tak? Bo to prowadzi do radykalizacji. Ale ta radykalizacja wynika też z tego, że są po prostu chłopcy w pewnym sensie odrzucani przez społeczeństwo, tak? No. Gdzieś są tam stygmatyzowani jako ty właśnie ci, którzy tam coraz rzadziej idą na wyższą uczelnię albo idą na jakieś technika o zgrozo, prawda? Zostaniesz robolem, prawda? Gospodarka najbardziej potrzebuje. No może oczywiście każdy się powie, no tak, ale robol więcej zarobi, no ale ta stygmatyzacja jest, prawda? Robol, technik, prawda? Jakby gospodarka najbardziej techników teraz nie potrzebowała. Jakby ja mówiłem tutaj wielokrotnie, że uważam, że akurat to ten obecny ogólnokształcący system oświaty jest absurdalny w w XXI wieku. On powinien być przede wszystkim technologiczny i z bardzo silnym, że tak powiem, drugą nogą humanistyczną, tak, ale przede wszystkim technologiczny, tak, i dla dobra dzieci, i dla dobra społeczeństwa. Oczywiście to wymagałoby też, żeby to nie było znowu jakieś zakowanie jakichś dramatycznych zmian w edukacji, których nie widać, ale to klasy ogólnokształcące to jest moim zdaniem absurd. W takiej formule, jakie one są, wkuwanie historii i tak dalej, i tak dalej. Także, no i gdzie tu ci młodzi mężczyźni? To wszystko jeszcze powoduje, że oni są tak stygmatyzowani, takie odwracanie się od nich, piętnowanie, wyścigiwanie, prawda, ocenami z zachowania i tak dalej, i tak dalej. To powoduje też, że oni potem mają problemy i z dostaniem się na studia i ze znalezieniem sobie jakichś partnerów. A to przecież partnerzy, to partnerki, prawda, to w dwie strony działa. Jak oni nie znajdą partnerów, to i partnerki nie znajdą. Przepraszam, jak oni nie znajdą, słuchajcie, uporządkuję. Jeżeli młody mężczyzna nie znajdzie partnerki, to i partnerka nie znajdzie partnera, prawda? To działa w dwie strony, tak? No i mamy potem zatomizowane społeczeństwo, problemy z zakładaniem rodzin, w ogóle z niechęcią do posiadania dzieci. Już nie mówię, czy ktoś chce mieć, czy nie, ale to już od razu niechęć na wejściu, prawda? Jak mi ktoś ostatnio powiedział, młody człowiek, że lepiej mieć psa niż dziecko. No słuchajcie, no to nie jest fajne. Nie wiem, jak to ocenia posiadanie dzieci, ale generalnie rzecz biorąc takie założenie na wejściu, a z punktu widzenia, uwaga, narodu, prawda, no to jest katastrofa, to jest kataklizm, prawda. No właśnie, czyli mamy taką, ja to nazywam feminizację wszystkich problemów. Mamy do tego oczywiście to politpodprawność, że różne rzeczy nie można mówić, tak? Do tego też cancel culture. No, nie można tego, tak? Ostatnio słuchałem Farida Zakarii na CNN-ie i swoim w GPS-ie i on mówił o tym, tak? Global Public Square w swoim podcaście, który wam polecałem tutaj też, że no jest to cancel culture, tak? No, że nie wolno o pewnych rzeczach mówić na uniwersytetach amerykańskich, to do nas pewnie też gdzieś tam przecieka, chociaż wolniej. To jest druga strona tego samego niebezpiecznego medalu, prawda? Prowadząca znowu do radykalizacji, do szerzenia się teorii spiskowej, do faszyzacji, tak? A na takim poziomie zupełnie, można powiedzieć, banalnym, no niechęć do samej edukacji, tak? Niechęć do edukacji jako czegoś, co nic nie daje, jako czegoś, co jest jakoś tam podejrzane, przez kogoś sterowane, prawda? No właśnie. Bunt młodych mężczyzn. Nie jest to ciekawa sprawa, a mało poruszana. No i wreszcie słuchajcie, na zakończenie, no to takie wspomnę o tylko takich mega agregatach, których nie będę szczegółowo omawiał. Emigracja oczywiście, to jest kwestia społeczna, gigantyczny problem rosnący. Może do tego jeszcze kiedyś wrócę, nie jestem tutaj ekspertem, ale no to na ten, wiadomo, prawda? To też się wiąże z tą kwestią demograficzną, z kwestią młodzieży, prawda? No bo jak nie będziemy mieli swojej młodzieży, no to jakaś tam musi być, prawda? Albo żadna, albo może jakieś są inne na to pomysły, prawda? Więc kwestie związane z emigracją, z czasami z zagrożeniami. I wreszcie tak na zakończenie rzecz, do której też jeszcze będę chciał powrócić, ale skoro mówię o społeczeństwie, to takie pojęcie, o którym wielokrotnie tu mówiłem, związane z odpornością tego społeczeństwa, tak? Ale tu widzicie, jakby to nawiązać do tego, o czym mówiłem dzisiaj wcześniej, no to ta odporność to są i schrony przeciwatomowe, których nie mamy, ale to jest właśnie taka odporność społeczna, tak? Mocne społeczeństwo to jest społeczeństwo spójne z jakąś wizją, z jakimś oczywiście dobrą edukacją, z jakimiś no, zdrowymi psychicznie ludźmi, prawda? No, nie będziemy mieli takich ludzi, no to gdzie tu mówić o mocnym społeczeństwu? To my możemy i milion leopardów kupić, prawda? Jeżeli wybuchnie jakaś, nie wiem, rakieta, ludzie zaczną jak szaleni biegać w kółko i się schowają, będą mieli coś wszyscy z deklem, prawda? Więc to są rzeczy, o których się mniej mówi, chociaż są osoby, które o tym mówi. Ta spójność społeczna jest bardzo ważna na takim fundamentalnym właśnie odporność społeczna jest bardzo ważna na takim fundamentalnym społecznym poziomie, prawda? Czyli to, jak ludzie się traktują, jakie to społeczeństwo jest spójne, jaki ma system prawny na przykład. No to, co teraz widzimy, no słuchajcie, tak sobie, no powiem tak oględnie, że jakby nasz najgorszy nieprzyjaciel, czyli Ruscy, chcieli nam dopieprzyć, to by zrobił dokładnie to, co się w Polsce teraz dzieje. Co myślisz na tym, drogi Watsonie? A jeszcze właśnie jak pomyśleć, co pisze chociażby Tomasz Piątek, no i różne inne osoby, no to słuchajcie, nie wesołe wnioski, ale wesołe jest to, słuchajcie, rzeczywiście, że jest jednak jakaś zmiana. Wczoraj przeczytałem takiego gdzieś człowieka, który służył w służbach. Nie skryje się z tym, bo to przecież jest normalna służba, prawda, Polsce, i to bardzo zaszczytna, szkoda, że tak zaniedbana. Bo ja bym chciał, żeby polskie służby wróciły, tych ruskich agentów wreszcie zaczęły także w internecie gonić. No i mówił, że no tam sobie szampana otworzył jakiegoś mocnego. I takie mam wrażenie z różnych kierunków słyszę, co widzę w internecie, że to nie tylko on się cieszy, bo w końcu milicjant chyba też, no już nie chce, żeby się z niego śmiano, prawda? Czasy się zmieniły, żeby nim ktoś tam pogardzano, bo go jakiś mały hejter wysyła do tłuczenia kobiet. Więc jest to jakiś pozytywny element, ale no jeszcze chyba daleko, słuchajcie, do takiej radości. I to było, słuchajcie, część społeczna naszej dzisiejszej mapy ryzyka. Tak jak powiedziałem, znajdziecie tą mapę w formie mapy myśli na moich mediach społecznościowych, na mojej stronie. Póki co, wracamy niedługo. Do usłyszenia. Bye, bye, bye.